Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Zawsze musisz być gotowy. Takie słowa usłyszałem ileś lat temu od kogoś, kto zajmuje się kwestiami terroryzmu, kwestiami zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia. W zasadzie nie spodziewałem się w ogóle, że będę miał okazję o tym chwilę porozmawiać, a w zasadzie posłuchać na ten temat, bo to była konferencja chrześcijańska, na którą pojechałem razem z rodziną. I w ramach tej konferencji to był akurat taki okres w Europie, gdzie w wielu stolicach europejskich miały miejsce różnego rodzaju zamieszki i częścią tej konferencji było takie krótkie przedstawienie uczestnikom konferencji zagrożeń i uświadomienie ich, że powinni tak naprawdę mieć na uwadze to, że różne rzeczy się dzieją i często zagrożenie jest realne. Powiem wam tak, nie spodziewałem się tego. Z zaciekawieniem słuchałem jego filozofii, krótkiej prezentacji. Mężczyzna w średnim wieku, który ewidentnie bardzo poważnie podchodził z racji faktu, że się tym zajmował, ale też żył tym, bardzo poważnie podchodził do kwestii zagrożenia. Na tyle poważnie, że powiedział w ramach tej prezentacji, że on ma i każdy powinien mieć taki specjalny plecak. Mały plecak, w którym masz niezbędne rzeczy, które powinieneś mieć przy sobie, gdybyś musiał się bardzo szybko ewakuować. Niewielki plecak, niezbędne rzeczy w tym plecaku, plecak w widocznym miejscu. On powiedział, mam taki plecak, zaczął wymieniać wszystkie te rzeczy, które ma w plecaku, i powiedział, że gdyby się coś zadziało nie tak, to on jest w stanie, wie, ten plecak jest zawsze w tym samym miejscu, jest w stanie wstać, chwycić ten plecak i wyjść z domu tak naprawdę w ciągu jednej minuty. I podkreślał regularnie fakt, że generalnie ludzie powinni być zawsze przygotowani. Rzecz w tym, że nie wszyscy myślą kategoriami małego plecaka na wypadek zagrożenia. I na pewno nie myśleli o małym plecaku nasi bardzo serdeczni znajomi, David i Edith, których życie w okamgnieniu przybrało nieoczekiwany obrót. Przez lata mieszkali w Maroko. Mieliśmy wiele wspólnego z nimi, bardzo nam się dobrze rozmawiało, bo są w podobnym wieku, mają czwórkę dzieci, wszyscy synowie, cała czwórka, tak jak my, więc mieliśmy wiele wspólnych tematów, wiele dowcipów, wiele śmiechu na temat wychowania dzieci, dorastania, wychowania chłopaków. Wiedzieliśmy też, bo zwykle widywaliśmy ich raz na rok albo raz na kilka lat właśnie na tej konferencji, na której się spotykaliśmy. Wiedzieliśmy, że Dawid prowadził w Maroko księgarnię uniwersytecką albo księgarnię przy uniwersytecie, sprzedając książki akademickie, ale tak naprawdę sprzedaż tych książek była jego takim wtórnym zajęciem, bo główny powód, dla którego osiedlili się w Maroko jako młodzi ludzie, był taki, że chcieli mówić Marokańczykom o Jezusie. Dawid tylko skończył szkołę średnią, miał zaledwie 18 lat, kiedy wyjechał do Maroko i większą część swojego życia spędził w tym kraju. Na dobrą sprawę mówił o tym, że to jest jego kraj. Któregoś dnia, a w zasadzie którejś nocy, usłyszeli potworny huk w swoim domu. Okazało się, że służby specjalne wtargnęły do ich domu i nie tłumacząc za wiele, zgarnęły Dawida. Dali mu wystarczająco czasu, żeby się tylko ubrał i tak jak stał w tym ubraniu, które miał pod ręką, musiał opuścić dom z tymi ludźmi, którzy wtargnęli do ich domu. Edyta nie za bardzo wiedziała, co się wydarzyło, domyślała się, że wiedziała, że są ludzie ze służb specjalnych, nie wiedziała, gdzie zabrali jej męża, straciła z nim kontakt i tak naprawdę Dawid odezwał się do niej po 2 tygodniach, mówiąc, że został wsadzony na samolot z powrotem do kraju swojego pochodzenia. Edyta, nie czekając długo, przez kolejnych kilkanaście dni spakowała niezbędne rzeczy i tak naprawdę dołączyła do swojego męża razem z tymi dziećmi. W ciągu 2 tygodni ich życie obróciło się dosłownie o 180 stopni. Musieli zostawić wszystko i wyjechać w zupełnie, można powiedzieć, nieznane miejsce, praktycznie z niczym. Ale pozwól, że zadam tobie pytanie. Co by było, gdyby? Co by było, gdybyś to ty musiał zostawić dzisiaj wszystko i wyjechać w zupełnie nieznane ci miejsce? Co by było, gdyby zabrać ci wszystko to, co masz dzisiaj, to, na co ciężko pracowałeś całe swoje życie, to, co zabiegałeś, to, o czym marzyłeś, to, co masz pod ręką, w zasięgu ręki, w swoim wymarzonym M4 czy M5, czy w swoim domu, wszystkie te rzeczy, które pieczołowicie dokupywałeś po drodze, twoje nie tylko dom i to wszystko, co jest w twoim domu, ale twoją pracę, relacje, możliwości dobrosąsiedzkie, wszystko to, czym jesteś otoczony na co dzień. Co by było, gdyby nagle pozbawiono cię tego wszystkiego? To nie jest aż tak nierealistyczne i nigdy nie było w kontekście Bożego świata. Piotr, apostoł Jezusa, w swoim liście pisze do ludzi takich jak ty i ja, do ludzi, którzy są wierzącymi, świadomymi naśladowcami Jezusa, których życie zostało przemienione przez zmartwychwstałego Chrystusa, a jednocześnie do ludzi, którym zostało zabrane wszystko w mgnieniu oka. Posłuchajcie, to jest pierwszy list Piotra. Przeczytam najpierw pierwsze 2 wersety z tego listu. Piotr pisze tak. Ja, Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych, którzy jako cudzoziemcy mieszkają na obczyźnie, w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii. Bóg Ojciec zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem wybrał was i przeznaczył do świętego życia w duchu oraz do posłuszeństwa. On również dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa oczyścił was z grzechów. Niech jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc. Piotr pisze do ludzi, którzy doświadczają prześladowań ze względu na swoją wiarę, na swoje przekonania. Prześladowań ze strony cesarstwa, prześladowań ze strony Żydów, własnej rodziny. I tak to jest z prześladowaniami, że no generalnie mówimy o Bożym świecie, o Bożym kontekście, o Bożym Królestwie. Jeżeli Boże Królestwo zadomawia się albo wkracza w ten świat, to Królestwo, jak wiemy, rządzi się zupełnie innymi prawami. I te prawa Królestwa pociągają za sobą pewne konsekwencje w odniesieniu do tych, którzy są częścią Bożego Królestwa. I te konsekwencje oznaczają nie mniej, nie więcej jak różne formy, różne aspekty prześladowania czy ucisku. Niektórzy są przez lata prześladowani, mieszkając w jednym miejscu, inni są wypędzeni, pozbawieni wszystkiego, ale tak naprawdę jedni i drudzy przechodzą przez wyzwania ze względu na jedno imię, które jest esencją, jeśli chodzi o istotę chrześcijaństwa, i to jest imię Jezus. Wszyscy i ci jedni, i ci drudzy, można powiedzieć, są uchodźcami albo cudzoziemcami, jak niektóre przekłady to oddają. Ciekawe, że sposób, w jaki Piotr się zwraca do tych, do których pisze, ale też i do nas przy okazji, wskazuje na to, że oni, ci ludzie, tymczasowo przebywają w obcym kraju, rozpierzchli się, zostali rozproszeni, musieli zostawić cały ten znany ich świat i udać się w inne miejsce. Jednak to miejsce, do którego się udali, w którym wylądowali, gdzie się nie spodziewali wylądować, nie jest ich ostatecznym domem. Trochę tak jak w tej piosence, którą śpiewamy regularnie tutaj na tym miejscu jako wspólnota chrześcijańska. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Bo można powiedzieć, że nie tylko oni, ale również my wszyscy, każdy z nas jako naśladowcy Jezusa jesteśmy uchodźcami ze względu na Chrystusa. Słowa apostoła Piotra to zachęta do tych, których Bóg zna, których znał już wcześniej. Piotr pisze w autorytecie samego Jezusa, jego apostoł, mówiąc, że oni zostali wybrani według uprzedniej wiedzy Boga. Ale warto pamiętać, że wybranie, o jakim Piotr tutaj mówi, to nie jakieś techniczne określenie, odnośnie którego wierzący ludzie mogą się posprzeczać, co to tak naprawdę znaczy, ale raczej to jest zachęta kierowana do tych wszystkich, którzy ciągle zastanawiają się, będąc w takiej, a nie innej sytuacji, czy Bóg tak naprawdę przejmuje się ich życiem. Gdzie jest Bóg tych wszystkich, pośród tych wszystkich okoliczności i trudów życia, przez które oni i też my przechodzimy w naszym życiu? Czy on się mną przejmuje w takiej sytuacji? Dlatego Piotr używa takiego właśnie określenia, mówiąc o wybranych i odnosząc się tutaj do, czy wskazując na trójjedynego Boga, który jest żywo zainteresowany ich życiem. Zwróć uwagę, że w tym pierwszej części wypowiedzi Piotra mowa jest o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym. Cały trójjedyny Bóg jest żywo zainteresowany, zaangażowany w ich życie. Bóg jest tym, który uświęca, to znaczy, który oddziela ich do innego życia, który przysposabia do tego nowego życia. Jezus czyni to możliwym dlatego, że poświęcił swoje życie za nich i za nas na krzyżu. I Duch Święty jest tym, który realizuje to nowe życie w nas. Zobacz, co ci ludzie, do których Piotr pisze, zabrali z sobą do swojego plecaka. Małego plecaka. Tak naprawdę dwie rzeczy, które są wypuklone w tych pierwszych dwóch wersetach. Łaskę i pokój. Tyle mogli zabrać z sobą. I na dobrą sprawę można powiedzieć, że nie mogliby zabrać czegokolwiek lepszego. I Piotr, wskazując na łaskę i na pokój, odnosząc się do tego w swoim liście, zaznacza, niech wam się to pomnoży, albo niech wam się to rozmnoży. To znaczy, że oni mają Bożą łaskę, są świadomi Bożej łaski, Bożej niezasłużonej przychylności w swoim życiu, w tym kontekście, w danej chwili, w tym momencie, na tym miejscu, w którym Bóg ich postawił. Bóg jest ciągle z nimi i zapewnia ich o swojej łasce. I oni są świadomi tej Bożej łaski, ale też są świadomi Bożego pokoju, o którym czytamy, z pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Piotr posiłkuje się już od samego początku terminologią Starego Testamentu, bo te określenia, których Piotr używa, rozproszeni, wybrani, pokropieni, to nie były nowe słowa dla nich. To są słowa dla nich i dla nas, które znamy, które lud Boży dobrze, szczególnie lud Boży Starego Testamentu dobrze znał. Teraz Piotr odnosi te same określenia do nowego przymierza w Chrystusie. To znaczy, oni są rozproszeni ze względu na Chrystusa. Oni są wybrani ze względu na Jezusa. Oni zostali pokropieni krwią Chrystusa, to znaczy są szczególną własnością Boga. Piotr pisze do tych, którzy należą do Boga, którzy mają nową tożsamość, którzy zostali przez Boga wybrani i są szczególną Jego własnością. Wiesz, oni naprawdę potrzebowali tego usłyszeć. Potrzebowali usłyszeć słowa zachęty od Boga, który deklaruje, że jest Bogiem, który naprawdę się nami przejmuje. Ale nie tylko oni, bo prawda jest taka, że my, każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, bywamy w takich sytuacjach ze względu na swoją wiarę, ze względu na swoje przekonania, że przechodzimy przez różne okoliczności życia i jesteśmy świadomi wtedy, że, a powinniśmy przynajmniej być, że jesteśmy pielgrzymami, którzy zdążają do naszego prawdziwego domu, jako ci, którzy stali się dziedzicami czegoś znacznie lepszego. Mój przyjaciel Adam opowiada o człowieku imieniem Chuck. Chuck był nieślubnym dzieckiem. W latach 60. Nie było łatwo takim dzieciom. Bo to były takie czasy, kiedy z tego typu dzieci się wyśmiewano, wyzywano je. Kiedy ktoś chciał temu chłopcu dokuczyć w szkole, to zwykle zadawał jedno i to samo pytanie. I pytanie brzmiało, a kto jest twoim tatą? Wszyscy wiedzieli, że Chuck się wychowywał bez ojca. Czasami, kiedy chodził ulicami, to wydawało mu się, że ludzie przyglądają mu się, próbując odgadnąć, kto jest jego ojcem. Chuck lubił zaglądać do lokalnego kościoła, bo jak sam mówi, podobało mu się to, co mówił brodaty pastor. ale pod koniec spotkania chrześcijańskiego, bardzo podobnego do tego naszego, wymykał się niepostrzeżenie, bo nie chciał po prostu być zauważony przez nikogo i nie chciał, żeby ktokolwiek z nim rozmawiał. Któregoś dnia nie zdążył się wymknąć, bo zanim się wymknął, poczuł ciężką rękę na swoim ramieniu. Okazało się, że to była ciężka ręka pastora lokalnej wspólnoty, który położywszy rękę na ramieniu chłopaka powiedział: a, ty jesteś... Czak wiedział, co za chwilę usłyszy. Myślał, za chwilę usłyszy: ty jesteś tym chłopakiem, który się wychowuje bez ojca. Ale widząc zmieszanie na twarzy chłopca, pastor zawahał się przez chwilę, po czym powiedział: no tak, jak mogłem o tym zapomnieć? Przecież ty jesteś Bożym dzieckiem. Idź i trzymaj się swojego dziedzictwa, które dostałeś od Boga. Chuck relacjonuje, że to jedno zdanie zmieniło całe jego życie. Bo to był ten dzień, kiedy wyznał Bogu swoją grzeszność i przyjął od Boga dar życia i stał się dziedzicem. Dokładnie takim samym jak ci wszyscy, do których Piotr kieruje pierwsze słowa swojego listu. Dokładnie takim samym jak my wszyscy, ci z nas, którzy zawierzyliście Chrystusowi. Jesteśmy wyjątkowymi ludźmi, dziedzicami. Bo prawda jest taka, że jeśli poddałeś Jezusowi swoje życie, to nawet gdy zostałeś z niczym, to masz nową tożsamość, ponieważ jesteś Bożym dzieckiem. Jeśli masz tą nową tożsamość i stałeś się Bożym dzieckiem, to jesteś częścią Jego rodziny, częścią Królestwa. No ale to Królestwo, jak wiemy, rządzi się zupełnie innymi prawami. Jest zupełnie inne. Ja często mówię, że to jest Królestwo do góry nogami, nie przystające do jakiegokolwiek Królestwa, o którym czytaliśmy, albo o którym słyszeliśmy, albo które funkcjonuje. Nic dziwnego, że jeżeli to jest Królestwo z innego świata, nie przystające do naszej ziemskiej rzeczywistości, to będziemy niejednokrotnie doświadczali różnego rodzaju wyzwań związanych ze swoją chrześcijańską wiarą. I Piotr osadza ich, ale też i nasze życie, i nasze wyzwania w kontekście nadziei i dziedzictwa. Posłuchaj, jak dalej o tym pisze, to jest werset 3-7. Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa dał nam żywą nadzieję na przyszłość i przygotował dla was bezcenny dar w niebie, niezniszczalny, nieskażony i nietracący blasku. Uwierzyliście Bogu, dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. Mało kto potrafi żyć bez tego. Tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek by potrafił żyć bez nadziei, bo to jest jedno z tych słów, które nam towarzyszy w życiu i nawet jeżeli nie wypowiadamy tego słowa, to gdzieś tam w naszej podświadomości ciągle żyjemy nadzieją. I myślę, że gdybym się przeszedł teraz po sali i zadał ci pytanie, na co liczysz albo jaką masz nadzieję, to każdy z was by coś powiedział o swojej nadziei. Mam nadzieję skończyć studia, zdać kolejny egzamin, który jest przede mną. Mam nadzieję znaleźć dobrą pracę albo dostać podwyżkę. Mam nadzieję znaleźć inne miejsce, przeprowadzić się i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy tym żyjemy. Nadzieja jest nieodłącznym elementem naszego życia. Niektórzy aż tak bardzo daleko się posuwają w kontekście nadziei, że próbują wygrać, wysyłają kupony totolotkowe, czy jakkolwiek tam się określa, żeby z nadzieją, że coś tam może wygrają. Rzecz w tym, że kiedy mówimy o nadziei z biblijnej perspektywy, to jest to zgoła zupełnie inna nadzieja. Biblijna nadzieja jest nadzieją, która pochodzi od samego Boga, która się zasadza na samej obietnicy Boga. Nadzieja na kartach Biblii to nic innego jak pewność. I o tym też między innymi autor listu do Hebrajczyków mówi, że nadzieja, o której mówimy, ta biblijna, jest pewnością tego, czego nie widzimy, przeświadczeniem tego, czego się spodziewamy. I dalej w kontekście tej nadziei Piotr odnosi się do obiecanego przez Boga dziedzictwa, które Bóg obiecał swoim uczniom, swoim naśladowcom. Używając trzech słów, które są łatwo wpadają w ucho, bo one są łatwe do zapamiętania. Każdy z nich zaczyna się od tej samej litery. Trzy określenia. Dziedzictwo, które jest nieznikome, nieskalane i które jest niezwiędłe. To znaczy takie dziedzictwo, które jest odporne na śmierć, odporne na grzech i odporne na czas. Nie ulega zniszczeniu, nie ulega skażeniu, nie traci swojej świeżości. To jest to, co Bóg daje, to jest to, co Bóg obiecał, to, co Bóg daje tym wszystkim, którzy zdecydowali się iść za Nim. Ale Bóg jest na tyle łaskawy, na tyle dobry, że nie tylko daje nam innego rodzaju dziedzictwo, coś zupełnie wyjątkowego, ale też ciekawe jest to, że dalej Piotr w swojej wypowiedzi używa bardzo fascynującego określenia, bo mówi o czymś w taki sposób, żeby zachęcić adresatów swojego lista do myślenia kategoriami jestem bezpieczny w Bogu. Piotr używa terminologii wojskowej, mówiąc o tym, że jesteście strzeżeni przez Boga cały czas, kiedy oczekujecie na objawienie się pełni tego dziedzictwa, które wam Bóg obiecał. To jest trochę tak, jakbyś sobie wyobraził garnizon pełen żołnierzy, których celem jest pilnować, aby to, czego pilnują, nie wyszło poza rejon garnizonu. Coś wyjątkowego, coś cennego, którym wyszkolonej armii, wyszkolonym żołnierzom powierzono, żeby to pilnowali. W tym przypadku to nie są żołnierze, ale to jest raczej sam Bóg, który nie tylko pokazuje im, jakby wybiega do przodu i mówi, to jest, wy jesteście teraz tu w tym miejscu i doświadczacie tego wszystkiego, czego być może nie chcielibyście doświadczać, ale chcę, żebyście wiedzieli, kiedy przez to przechodzicie, że macie wyjątkowe dziedzictwo od Boga, które jest trzy razy N, nieznikome, nieskalane, niezwiędłe i to dziedzictwo, i teraz doświadczacie część tego, w pełni doświadczycie przyszłości i Bóg was strzeże swoją mocą do tego dziedzictwa, które jest zachowane dla was w niebie. To w takim kontekście tego wyjątkowego zbawienia i nadziei Piotr odnosi się do prób, przez które wierzący często przechodzą. I dodaje w tej swojej wypowiedzi dwa słowa. Kiedy trzeba, przechodzicie przez różne próby i doświadczenia. Teraz jednak, gdy trzeba, doświadczacie tego, czego doświadczacie ze względu na Chrystusa. Dwa niewinne słowa, które wskazują na Boże przyzwolenie, nawet można powiedzieć na pewną konieczność w naszym życiu. No bo nie powinniśmy się dziwić, przecież wiemy, że sługa nie jest większy od swojego Pana. Jeżeli Chrystus doświadczał tego, czego doświadczał, to dlaczegożby Jego uczniowie czy Jego naśladowcy nie mieli doświadczać w jakimś tam wymiarze tego wszystkiego, czego On doświadczył, kiedy chodził po ziemi, zanim został przybity do krzyża. Jesteście teraz po trosze zasmuceni. Bóg nie pozwoli na to, aby te próby czy doświadczenia mojego życia ze względu na Chrystusa mnie przygniotły. Ale jestem doświadczany różnorodnymi próbami. Są różne, mają różne oblicza i powód jest taki, aby nasza autentyczna wiara mogła przyczynić się do wywyższenia Chrystusa podczas Jego powtórnego przyjścia. Innymi słowy, to, co mnie spotyka, jest ku mojemu dobru, bo to weryfikuje moją wiarę, sprawdza moją wiarę i poprzez moją właściwą postawę ja oddaję w samym środku tych wyzwań ze względu na Chrystusa, ja oddaję Bogu chwałę. W 1945 roku komuniści doszli do władzy w Rumunii. Nowa władza zaprosiła religijnych przywódców na specjalny kongres w budynku parlamentu. Ponad 4000 uczestników wzięło udział w tym kongresie. Honorowy patronat nad kongresem objął nikt inny jak sam Józef Stalin. Jednym z uczestników tego kongresu był Ryszard Wurmbrand, który nie mógł pojąć, dlaczego cała masa przywódców Kościoła ogłaszała, że komunizm i chrześcijaństwo są w zasadzie takie same i mogą ze sobą koegzystować. Żona Ryszarda, siedząc obok niego, pochyliła się w jego stronę i powiedziała, kochanie, powinieneś zabrać głos. Ryszard na to, jeśli powiem im prawdę, stracisz męża. Na co Sabina odezwała się: nie chcę mieć męża, który boi się opowiedzieć za prawdą. Dlatego Ryszard wstał i miał okazję powiedzieć o wyjątkowości dobrej nowiny, radosnej nowiny w Chrystusie, która jest niekompatybilna z czymkolwiek innym, również z komunizmem. Na sali zapadła cisza, kongres zakończył się przed czasem i wydawało się, że przez kolejne dni nic się nie działo wyjątkowego, przez kolejne miesiące nic się nie działo, na dobrą sprawę kolejny rok się nic nie działo, na dobrą sprawę przez kolejne dwa lata się nic nie działo. Ale po dwóch latach, 29 lutego 1948 roku, Ryszard został zgarnięty przez służby specjalne, będąc w drodze na spotkanie chrześcijańskie, tak jak to, w którym my bierzemy regularnie udział. Osadzono go samotnie w celi 10 metrów pod ziemią, w której był trzymany przez 8 lat. Sam jeden w celi. Ryszard opowiada, że nie widział światła dziennego przez te 8 lat. Nie słyszał śpiewu ptaków, nie słyszał szumu wiatru. Tak naprawdę, mówi, niczego nie słyszałem, bo nawet posiłki, które mi przynoszono każdego dnia, obsługa tego więzienia nosiła w takich miękkim obuwiu, że nie było w ogóle ich słychać chodzących po korytarzu. 8 lat to wystarczająco, żeby nie wiedzieć, jak się rozmawia w ogóle. Jak się czyta, jak pisać, kiedy po 8 latach mógł po raz pierwszy zacząć pisać coś, bo nie miał materiałów do czytania, do pisania, kiedy zaczął pisać, mówi, na nowo musiałem uczyć się liter, bo zapomniałem, jak wyglądają litery. Pod koniec tej odsiadki przeniesiono go do pomieszczenia, w którym było 300 osadzonych. Opowiada, że o rzeczach takich jak przywiązywanie chrześcijan do krzyża, którzy przez 4 dni i przez 4 noce byli przywiązywani bez jedzenia i bez picia. Innym chrześcijanom kazano klękać od 5 rano do 10 wieczorem i powtarzać: komunizm jest dobry, chrześcijaństwo jest głupie. Komunizm jest dobry, chrześcijaństwo jest głupie. Ryszard mówi, nie będę ci opowiadał o tym wszystkim, co tam widziałem i czego doświadczyłem, bo nie byłbyś w stanie tego znieść. Po 8 latach został uwolniony. Tylko po to, żeby cieszyć się wolnością przez 3 lata, a po 3 latach jego bliski współpracownik doniósł na niego i Ryszard ponownie spędził w więzieniu kolejnych 5 lat. Przez te wszystkie lata, będąc w więzieniu, nie stracił swojej ufności wobec Boga. Nie stracił swojego zaufania i nie stracił swojego pokoju, w zasadzie nie powinien mówić swojego, nie stracił pokoju, który Bóg wlewał w jego serce i nie stracił radości życia chrześcijańskiego. Mimo, że stracił wszystko. Bo widzisz, tak to jest, że jeśli poddałeś Jezusowi swoje życie, to wiedz o tym, że Bóg cię strzeże na drodze do zbawienia i jest w stanie dać ci radość, która sięga dalej poza ból i cierpienie. Zobacz, jak dalej Piotr o tym pisze w końcówce tej pierwszej części swojego listu. Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Teraz nadal go nie widzicie, ale wierzycie mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary. Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Oni to zapowiadali, że Bóg okaże wam swoją łaskę. Zastanawiali się jednak, kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa zapowiedziane przez Jego Ducha i kiedy objawi się Jego chwała. Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy tak. I właśnie o tym z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, w które pragnęliby poznać nawet aniołowie. Piotr jest doskonale świadomy, do kogo pisze. Pisze do grupy ludzi, którzy są rozsiani po tych wszystkich miejscach, które się pojawiają zaraz na początku jego listu, którzy musieli zostawić to, co było dla nich cenne i wylądować w miejscu, w którym nie chcieli być. Ale Piotr, wiedząc o tym i będąc świadomym ich okoliczności, ich sytuacji, zachęca ich, kierując ich uwagę poza okoliczności życia. Można powiedzieć, stara się rozgarnąć te czarne chmury i pokazać im jasną przyszłość. Przyszłość, którą Bóg przygotował i do której nas, ich i nas doprowadzi. ponieważ jesteśmy dla Niego cenni. Jesteśmy tak cenni, że przygotował szczególne dziedzictwo dla nas. Jesteśmy tak cenni, że przygotował to szczególne dziedzictwo i chroni nas tutaj na ziemi, abyśmy mogli dotrwać i dojść do tego obiecanego przez Niego, do w pełnym wymiarze tego dziedzictwa, które obiecał. Jeśli przyjąłeś Boże zbawienie, Boży dar życia, to nowe życie od Boga, to masz powód, by dziękować Bogu. Piotr mówi, Jego kochacie i wierzycie, chociaż Go nie widzieliście. I macie radość niewysłowioną, albo radość, której tak naprawdę nie da się opisać. I ciekawe jest to, że Piotr w tym krótkim fragmencie mówi dwa razy o radości. To jest to, o czym dzisiaj, sposób, w jaki się Marcin dzisiaj modlił trochę wcześniej, dziękując Bogu za radość i prosząc Boga o tą radość, że miał radość życia. To jest dokładnie to, o czym Piotr pisze w swoim liście. Dwa razy używa tego określenia. Z jednej strony cieszcie się, Piotr mówi, kiedy przechodzicie przez te próby, przez które przechodzicie. Mówi, ma na myśli taką głęboką, duchową, niczym niezakłóconą radość, a z drugiej strony wiąże radość z wiarą w Jezusa, która potrafi przemienić, jak gdyby pomóc nam zobaczyć nasze okoliczności z innej perspektywy. I skutkiem tej wiary przepełnionej radością jest zbawienie dusz. Zbawienie, którego doszukiwali się prorocy Starego Testamentu. Można powiedzieć, ja lubię parafrazować słowa i to jest określenie, które Piotr używa, które można by porównać do człowieka, który wyciąga szyję w jednym konkretnym kierunku, bo chce dosięgnąć czegoś wyjątkowego. Wyciąga się jak struna, żeby się dowiedzieć, co też ten Bóg przygotował. Tu mówimy o tych postaciach Starego Testamentu. Sami aniołowie pragną wejrzeć to wszystko, co Bóg przygotowuje. Zbawienie, które od początku było Bożym planem, które było częścią tego wszystkiego, co Bóg zaplanował, które jest w twoim posiadaniu. Jesteś dziedzicem, masz skarb, masz pewność. Myśląc o tym fragmencie z listu Piotra, natknąłem się na list, który był napisany w IV wieku. To jest list do Diogneta, którego fragment brzmi tak. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast i nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem i sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swojej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują jak wielu innych w obronie poglądów ludzkich, mieszkają w miastach heleńskich i barbarzyńskich, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a jednak swoim postępowaniem uzewnętrzniają przedziwne, wręcz paradoksalne prawa, jakich się trzymają. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz są tam jak obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele, a jednak znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną, a każda ojczyzna jest ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, ale nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, ale własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Helenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Czy nie widzisz, pyta autor tego listu, że rzucają chrześcijan na pożarcie dzikim zwierzętom, aby zaparli się Pana, lecz oni nie ulegają? Czy nie widzisz, że im większa jest liczba skazanych, tym więcej pojawia się nowych chrześcijan? Zjawiska tego nie można uznać za dzieło ludzkie, to sprawia moc Boża. I dalej kończy, to są właśnie znaki powtórnego przyjścia Pana. Nie wiem, czy masz mały plecak w domu. i w tym małym plecaku rzeczy, które są niezbędne na wszelki wypadek, gdybyś musiał się szybko ewakuować. Ale jeżeli mogę użyć tej metafory plecaka, to pytanie, czy masz w tym plecaku nowe życie? I niesamowitą, niewysłowioną radość, która towarzyszy temu nowemu życiu. Pewność czegoś wyjątkowego, co Bóg zgotował dla każdego z nas. Wiesz co, ja nie wiem, co będzie za niedługo. Albo trochę dłużej niż niedługo, albo może szybciej niż myślimy. Nie wiem, co się wydarzy. Ale cokolwiek by się nie działo tak naprawdę w życiu, w kontekście naszego codziennego życia, to Piotr wydaje się nas zachęcać do tego, że nawet jeśli życie odbierze ci to, co najważniejsze, to, co najcenniejsze, do tej pory wydawało się być najcenniejsze, a masz relacje z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, to masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść zwycięsko przez to życie tutaj i przejść stąd do wieczności. Panie, pomóż nam. Pomóż nam odpowiednio wartościować to wszystko, czym jesteśmy otoczeni. To wszystko, czym się tak bardzo często przejmujemy, o co zabiegamy, o czym myślimy. Wyznajemy, że to jest trudne. Ja wyznaję, że to jest trudne, myśląc, dużo łatwiej myśli się kategoriami doczesności raczej niż wieczności. Dużo łatwiej myśleć kategoriami tego, co mogę dotknąć, zasmakować, widzieć. Dużo trudniej skupić się na tym wiecznym wymiarze tego wyjątkowego dziedzictwa, które przygotowałeś dla swoich dzieci. Ale prawda jest taka, Panie, że jeżeli jest cokolwiek, z czym będziemy mogli wejść do wieczności i spędzić tą wieczność przed Twoim świętym majestatem, to jest tylko nasza pokuta przed Tobą, wyznanie naszej grzeszności i przyjęcie nowego życia, które dajesz w Chrystusie. I trzymanie się tego życia, które jest dziedzictwem, jakiego ten świat nie poznał i jakiego ten świat nie rozumie. Panie, pomóż nam na nowo cieszyć się tym dziedzictwem. Pomóż nam na nowo radować się, Panie, z Twojego zbawienia, bo nie ma niczego radośniejszego, Panie, niż Twój ratunek, który dajesz grzesznikowi, który przychodzi do Ciebie ukorzony. Panie, dzięki Ci za to, że jesteś. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.